Cześć, witajcie w 151. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, pierwszy na liście.
I Konrad Okoński, what are we doing?
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, mój stary to fanatyk Inside Baseball.
Kotlecik odkamieniony siłą wyobraźni.
Smutne prawa architektury.
White privilege.
Gimme, gimme, gimme.
Pytania bezpieczeństwa.
Creative Punishment, a także newsy. Drukarka 3D naprawi twoje życie.
You got a nice scam going on here.
Nie uśmiechaj się, bo może ktoś inny jest smutny.
You wanted to work for minimum wage? Now you can.
Szwecja, krajem rozsądku.
Polska, kraj pomiędzy Turcją a Japonią.
Szanowny panie, mam dla pana bardzo lukratywną propozycję, a także kącik robotyczny, piłka w trybuny i aftershoot. Stary, dostaliśmy parę zajebistych rzeczy w ogóle przez ten czas, ale...
Co to bzdury?
Ale są to totalne bzdury, ale jedną z najlepszych rzeczy, jakie dostaliśmy ostatnio jest... Pamiętasz, jak gadaliśmy o tym, kto tej polskiej... Ja odkrywałem polski internet i natknąłem się na tą polską kopypastę, tak? Mój stary to fanatyk wędkarstwa.
Tak.
Więc Bartek do mnie napisał, przerabiając po chociaż część tego, na mój stary to fanatyk Inside Baseball. I ty to chyba czytałeś też, ale pozwól, że podzielę się tym z słuchaczami.
Dawaj.
Mój stary to fanatyk Inside Baseball. Pół mieszkania zajebane nagraniami odcinków podcastu najgorzej. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżącą na ziemi płytę z nagraniem i trzeba wyciągać w szpitalu, bo wbijają się głęboko w stopę. W swoim 25-letnim życiu już 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to baba z recepcji, jak tylko mnie zobaczyła, to kazała buta ściągać. XD. Pomyślała, że znowu kawałek płyty w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana kijem w dupie i papierowymi wydrukami wszystkich komiksów Coco. Co tydzień robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie komiksy. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go into internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dość, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla komiksiarzy i kręci gówno burzę z innymi komiksiarzami o najlepsze kadry i tym podobne. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem konto i go trollowałem, pisząc jednym z jego tematów jakieś losowe głupoty typu Dem jest najlepszym rysownikiem w Polsce. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Aha, mam już na forum rangę fan. Aha, ma już na forum rangę fan za najebane 10 tysięcy, za najebanie 10 tysięcy postów. I to jest pierwsza część. Ta creepypasta jest cudowna.
Jak pierwsza część? Jest więcej części?
No ta copypasta jest chyba na dwie strony A4.
O kurwa.
Ona jest ogromna, stary. I...
Ale nasza nie jest taka, nie?
Nie, nie. Nasza znaczy, no, Bartek zrobił część i będzie powoli pisał, więc powiem, że będziemy dostawać to w ratach, nie? Installments.
O Jezus. Ale my się śmiejemy z zabawnych rzeczy. My nie jesteśmy tematem do śmiechu.
Jesteśmy, stary. To zdziwia się nasze życie.
Tak. Jest bardzo zwykłe, smutne i prywatne. Mhm.
Powiedz to naszym ojcom.
Wy myślicie, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy na podcaście, że ja rysuję komiksy, że Mateusz robi roboty, a tak naprawdę my robimy coś, to są nasze persony. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi.
Dokładnie.
Naszą tak pracą naprawdę... jest nagrywanie podcastu.
Nagrywamy 10 podcastów i jesteśmy botami.
Tak, i mamy różne persony na każdym z tych podcastów i po prostu jesteśmy innymi ludźmi tam. Raz jesteśmy recenzentem gier, raz jesteśmy, kurwa, twórcą gier, raz jesteśmy muzykiem.
Muzykiem, raz jesteśmy z tyranym aktorem Hollywood po 40. Generalnie, to wy macie chujowe życie, bo was bawi taki podcast. Moglibyście słuchać naszego podcastu o, kurwa, problemach milionerów muzyków, nie? Ale nie.
Nie mam gdzie chować pieniędzy, Mateusz.
Czekam, pomyliłeś podcasty, pomyliłeś okna.
Czyszczę,
nie to okno. Nie.
Czyszczę trąbkę banknotami, jest ciężko.
Konrad, nie ten kanał Discord.
O, nice. Dziękujemy za tą creepypastę. Creepypasta jest wtedy, kiedy jest obrazkowa i jest creepy, nie?
Tak, nie.
Nie jestem pewien, stary. To jest taki głębszy internet i to trochę stary już chyba, jeśli chodzi o ten termin.
A, creepypasta to są takie historie horrorowe.
A, takie, to nie muszą być obrazki.
Byłem kiedyś w mieście i zszedł za mną ktoś, ale odwróciłem się, że nikogo nie było. To są te creepypasty. Mhm. Takie historie paranormal activity. Dobra,
Kumiko kotlecik. Mówi, że wystarczy pasta. Kotlecik.
Kotlecik.
Jest informacja, którą...
Co u tego cudownego kota słychać?
Tak, postanowiłem, że to jest informacja, którą muszę wam przekazać, jako że
jest.
Mówiłem wam wcześniej, co się dzieje z kotlecikiem, więc głupio teraz nie powiedzieć, kiedy dzieje się lepiej. Nie będę wam tylko mówił, kiedy będzie się działo źle. Maszyn był z kotlecikiem u weterynarza, byli na prześwietleniu. Wygolili brzuszek kotlecikowi, żeby zrobić mu USG i okazało się, że kotlecik nie
nosi
ma kamienia.
Myślałem, że nosi stringi. Wygolili mu brzuszek i pod tym całym futrem były stringi.
Nie ma. Kotlecik nie ma kamienia w przewodzie moczowym, czy jak to się nazywa. Ma tylko zapalenie, co znaczy, że będzie go piekło trochę, dostał ja właściwe leki i powinno być lepiej. Wciąż ma tą dziwną chorobę, która sprawia, że musi jeść specjalną karmę, ale nie ma tego kamienia, który sprawia, że będzie go bolało przez cały czas, jak będzie sikał.
Czyli, że może się z tego wylizę.
Może się z tego wylizę.
Nice. Nice, bardzo miło. Okej. Okay. Dobre newsy. Ja dostałem, no to ja, jak ty mówisz coś wesołego, to ja mówię o smutnych rzeczach. Są to smutne prawa architektury.
No.
To jest coś, co wysłała mi Kasia. I wysłała, to jest excerpt, czyli fragment z jakiegoś prawa budowlanego, w którym jest napisane: w budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie po poręczy.
No to, ale to brzmi dosyć sensownie.
Ale to jest prawo, które mówi... że nie, dzieci nie będą... Musisz tak robić, żeby dzieci nie mogły mieć fan.
To prawda, no bo
to
przecież...
To brzmi sensowne, ale to jest kurewsku smutne jednocześnie.
Jest trochę, ale też...
Że ty projektujesz coś takiego i mówisz, dzieci nie mogą mieć fanu.
Ale wydaje mi się, że projektanci, generalnie architekci mają taki cel. Jeden z ich celi to jest osiągnąć budynek, w którym ciężko jest się zabić.
Nie, ja rozumiem. Gorzej, tylko ja rozumiem, gdyby to był guidelines, to jeszcze coś innego. Ale to jest prawo, które nakazuje ci budować budynek w taki sposób.
Ej, słuchaj, ale...
Czaisz? Gdyby to był na przykład... Bo podesłała mi na przykład Kasia coś zajebistego. Jest coś takiego, że na przykład w kompendium wiedzy architektonicznej masz wymiary samochodów i promień skrętu, żebyś mógł zaprojektować parking na przykład. Mhm.
No tak.
I jakieś kampery i tak dalej, wszystkie takie rzeczy, nie? Mhm. I masz różne modele samochodów, masz cały ich wymiar i jednocześnie to. I teraz sobie tak myślę, że to jest fajne, bo to jest taki guidelines, że możesz zrobić coś zajebistego, ale potem wiesz, wyobraź sobie, że dochodzą ci prawa, które mówią na przykład, no dzieci muszą nie mieć fanu, dzieci nie mogą się bardzo śmiać, nie?
Fajnie, że zrobiłeś fajny garaż, ale nie mogę wjechać tym samochodem. Ale wyobraź sobie pracę architekta, projektujesz budynek, a potem siadasz tak jakby na drugim krześle i mówisz, gdybym był zjebem, to jak zrobiłbym sobie krzywdę tutaj? I masz też dziecko, do którego zadajesz to pytanie.
Mateusz Budzik pisze, możesz mieć fan, w którym nie zaryzykujesz złamania karku, a jak nie umiesz czerpać fanu bez ryzyka, to zapraszamy gdzie indziej.
Ale gdzie? Wygląda to jest stare, zasada architektury.
Pogadamy ze sobą, Mateusz, jak będziesz miał dzieci i nie będziesz mówił, dlaczego moje dzieci już do mnie nie przychodzą?
Będziecie
może
takie
dlatego,
smutne.
Że mówiłeś im, to zapraszamy gdzie indziej, więc poszły gdzie indziej.
Wow, ale fajnie, wypierdalaj, mały skurwysynu.
Jeżeli ci się nie podobają zasady w moim domu, to zapraszam gdzie indziej.
No, co ci powiem, takie jest życie, ale prawo są po to, żeby je łamać, także może mamy jakąś szansę jeszcze, nie? White privilege. Co tym razem? Przechodzimy na rasizm.
Nie, to jest druga, to jest ktoś napisał, że biały white privilege to jest nigdy nie musieć literować swojego imienia i ktoś mi odpowiedział: "Ty chyba nigdy nie poznałeś Polaka, prawda?" I ktoś odpisał, amerykański privilege jest wtedy, kiedy nie, kiedy myślisz, że cały świat to tylko Ameryka.
Ej, no ale napisali to po angielsku. Co, wiesz, dlaczego oni są winni temu, że w chuj ludzi używa ich języka? Pierdalamy się z butami do ich języka na ich strony internetowe i się czepiamy jeszcze, czaisz? Zostawmy ich w spokoju, biedni Amerykanie.
Mateusz odpisał, że siostra ma trójkę i jak przychodzi do opieki, to fan miałby, jakby mógł je związać jak baleron, założyć knebel i wrzucić na cały dzień do piwnicy. Powiem ci, że Kevin Spacey to próbował i generalnie to jest rozwiązanie na krótką metę. 30 lat później może się na tobie mocno odbić. Nie?
Dokładnie, mogą skasować twój serial. I generalnie ja nie potępiam żadnego fetyszu, nie? Ale są takie, które mogą cię zaprowadzić w złe miejsca.
Dokładnie.
Także ten...
Stary... To jest historia z historia, że tak powiem, programistyczna.
O, cieszę się, że to wrzuci nie do końca. Ja rozumiem o co tu chodzi, ale nie wiem, czym jest część tych skrótów.
Dobra, już ci mówię. Więc jest coś takiego, że ktoś jest Stack Overflow, nie? Gdzie ludzie wrzucają swoje pytania i ludzie odpowiadają na to. Mhm. I jeden koleś napisał, hej, nie wiem dlaczego, ale nasze automatyczne testy wysypują się zawsze, kiedy są uruchamiane 30 minut po północy, ale przez resztę dnia działają super. Wiadomość, która się pojawia na strumieniu błędu, na wyjściu błędu, to jest gimme, gimme, gimme. I nie wiem dlaczego to dostaję. I ktoś odpisuje... Sorry, przepraszam, ja to zasugerowałem, to jest moja wina. I historia jest tego bardzo prosta. Ktoś, kto zarządza man, czyli man to jest skrót od manual, kiedy nie wiesz, jak działa jakaś komenda, to piszesz man ta komenda, nie? I on ci wyświetla manual do tego. Mhm. I mówi, że ten, kto zarządza tym, jest moim dobrym przyjacielem i kiedy gadaliśmy, pewnego razu 6 lat temu zasugerowałem mu, że jeżeli ktoś napisze zażąda man po północy, to powinien wyrzucić gimme, 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 ponieważ Abba nagrała piosenkę gimme, gimme, gimme a man after midnight i on dla jaj wrzucił to i wszyscy, wiesz, paru ludzi się z tego zaśmiało, potem wszyscy o tym zapomnieli, nie? I nie mówi teraz o nim, ale on nie spodziewał się, nie mówi teraz o swoim kolegu, ale on sam nie spodziewał się, że to będzie powodowało jakieś problemy, ponieważ jakie testy wymagają, wiesz, przetwarzanie wyjścia mana, nie? Bez żadnego celu. I mówi, ale powinienem założyć, że prawdopodobnie komuś mogą to przeszkadzać, na przykład po 6 latach.
Jest zajebiste, stary.
Lubię takie rzeczy, że programiści wrzucają takie smaczki właśnie.
To jest cały... To wydarzenie to jest tak jakby esencja XKCD. Dlaczego czytamy XKCD i śmiejemy się z XKCD? Właśnie dlatego, ponieważ programiści mają dziwaczne poczucie humoru i jest to zajebiste.
Ale a propos programistycznych rzeczy, to ostatnio zaczęły się pojawiać rozkminy na temat pytań bezpieczeństwa. I Konrad, mi podesłałeś taki fajny obrazek. Jakby, gdzie koleś siedzi z głową w rękach i są pytania bezpieczeństwa, które możesz ustawić.
Tak, ja w ogóle nie mogłem zrozumieć. Tak, ja nie mogłem zrozumieć tego obrazka, bo koleś siedzi taki załamany i są pytania bezpieczeństwa zasugerowane. Jaka była twoja pierwsza praca? W jakim mieście po raz pierwszy pocałowałeś kogoś? Jakie jest imię twojego najlepszego przyjaciela? Albo jaki był pierwszy samochód, który posiadałeś? I ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten koleś jest załamany, a potem zrozumiałem. Poczułem się jak człowiek sukcesu.
I Konrad mi to wysłał i zaczęliśmy trochę brainstormować na temat pytań. Ja po prostu siedzieliśmy przez pół godziny i brechtałem się tak mocno, że turlałem się po ziemi po prostu. I zaczęliśmy wymyślać własne pytania.
Przyznam, że twoja wyobraźnia była potężniejsza niż moja. Kiedy przeczytałem je Monice, twoje sugestie, to powiedziałaś, że czytasz dobre książki.
Na przykład, ile kosztował twój pierwszy dom? Jakie jest imię twojego drugiego dziecka? W którym roku wziąłeś ślub? Ile z twoich przedsięwzięć finansowych powiodło się, zanim zarobiłeś swój pierwszy milion dolarów? Ile ci zajęło zdobycie 3 stopni naukowych? Wymień 5 najtrudniejszych języków, które musiałeś się nauczyć. Wymień trzech ludzi oprócz twojej rodziny, które tak naprawdę ciebie kochała. Wymień trzy fundacje pomocy społecznej, na którą najbardziej lubisz dawać pieniądze. Ilu ludziom pomogłeś w roku 2016? W którym roku odnalazłeś wewnętrzny spokój, poczucie własnej wartości i szacunek do siebie samego?
Moja sugestia tutaj to szkoda, że nie pytasz, w którym straciłem, bo wtedy bym wiedział.
W jakim miesiącu zrozumiałeś, że jesteś produktywnym członkiem społeczeństwa, bez którego cała ta machina nie miałaby sensu? Twoje cztery największe osiągnięcia, które przyczynią się do rozwoju ludzkości przez najbliższe 100 lat? Jaki serial oglądałeś, kiedy zrozumiałeś, że bezpowrotnie tracisz czas na rozrywkę, co całkowicie zmieniło twoje życie w maszynę sukcesu? Na której z okładek Vogue wyglądasz najseksowniej? Z iloma dziewczynami spałeś w gimnazjum?
W jakim wieku na dobre zmieniłeś dietę na zdrową? Naraz.
Kiedy sprzedałeś swoją garderobę, gdy zobaczyłeś, że rozrywasz koszulki na ramionach?
W którym roku umówiłeś się na regularną wizytę u dentysty, zamiast czekać, aż któryś z zębów zacznie boleć bez przerwy? W którym roku wyrzuciłeś swoją ostatnią koszulkę z czasów gimnazjum? I ja, jak się zastanowię, to nie jestem pewien, czy to zaszło.
Kiedy załatwiłeś wizytę u lekarza załatwiającą twój ostatni problem zdrowotny? Jaki jest twój regularny reżim ćwiczeń, który uprawiasz dwa razy dziennie?
Podaj imię dziewczyny, z którą związku nie spierdoliłeś.
Z czego najbardziej w tobie dumny jest twój ojciec? W jakiej wojnie wypełniłeś swój patriotyczny obowiązek? Na jaką partię głosowałeś ostatnio? Jakie są trzy najważniejsze postulaty tej partii?
A ja chyba głosowałem ostatnio we wszystkich wyborach.
Ja nie głosowałem na nic nigdy. Jestem totalnie, wiesz, nie, niestety nie mogę się do tego zebrzeć.
Ja
głosowałem. Czy chcesz być wyruchany w dupę czy w usta?
Ja jestem za beznadziejną nadzieją. To jest ten slogan razem.
Ja powinienem zagłosować na Donalda Trumpa w ogóle. Ponieważ chcę, żeby nasz kraj spłonął.
Ja tak właśnie, wiesz co, tak sobie zacząłem rozkminiać. Jeżeli w Polsce większość będzie chciała być religijna, w sensie będą chcieli mieć religijny kraj, taki patriotyczny, gdzie mogą wymachiwać krajami, flagami i wspominać wojnę przez cały czas, to może oni mają rację, że tak ma być w tym kraju i po prostu ja nie pasuję i powinienem wyjechać. W sensie tak jakby... Kim ja jestem, żeby mówić im, że źle robią? To jest, wiesz, życie. Każdy robi, co chce i jeżeli mają ochotę żyć w takim kraju, to może powinni. Tak zaczynam myśleć trochę.
Nie, no jasne, że tak. No na tym polega to, nie? Tylko problem jest taki, kiedy, wiesz, no... zaczynamy forsować to, nie? I zaczyna się robić takie coś, że mówimy, tu jest Polska, tu się pije, nie wiem.
No tak, ale oni tak chcą, to jest demokracja. Tak jakby oni, wiesz, mogą przegłosować, że tak jest i tak będzie. A ja mogę, wiesz, wypierdalać. Nie mówię, że walka jest, przegrana, ale dopuszczam taką
to
myśl.
Mówi, to jest trochę taka zasada, jak ktoś ci mówi, jak ci się nie podoba, to wypierdalaj. A ty mówisz, jak ci się nie podoba, to wypierdalaj. I tak, możemy rozmawiać w ten sposób.
Ale ja jestem gotów przyznać, że wypierdalam. W sensie tak jakby, wiesz, ja uznaję demokrację. Jeśli oni stwierdzą, że tak, no to może tak. Bo kim ja jestem, żeby im mówić, co mają robić? Skąd mam wiedzieć, że wiem lepiej? Koko nie pierdol, pisze Matej Budz. Tak o tylko rozkmina, tak sobie myślałem. Wiadomo, że ten... Ja kupuję mieszkanie we Wrocławiu, spokojnie, nigdzie nie wyjeżdżam.
No, jak ci się nie podoba, to wypierdalaj do mieszkania we Wrocławiu.
A czy szukam powodu, żeby wyjechać do Barcelony? No nie potrzebuję tych powodów tak dużo, tam jest naprawdę zajebiście. Jak się okaże, że Barcelona jest stabilna, może faktycznie tam wyjadę.
No jest bardziej stabilna pewnie niż Polska.
No przed chwilą chcieli się odłączyć od swojego kraju.
No to tak, no i co z tego? Co ci to przeszkadza? Ty no, przecież nie zarabiasz
wypadliby, w tym kraju. Wypadliby z Unii Europejskiej wtedy.
No i?
Nie wiem, musiałbym zrobić paszport, żeby w ogóle wyjechać.
No nie, pewnie nie, pewnie... Wiesz, te rzeczy zajmują czasu. Pewnie już by ci się znudziła, zanim byś, wiesz, te wszystkie prawa, wszystkie weszły. Dobra.
No tak, Anglia w sumie jeszcze nie odeszła.
No dokładnie. Przypomniało mi się, znalazłem coś takiego i przypomniał mi się serial Malcolm in the Middle, gdzie była Louise i tam grał też Bryan Cranston. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego serialu, to powinieneś, bo jest
zajebisty. Widziałem dużo fragmentów z tego serialu.
ten serial jest niesamowity po prostu i ma niesamowity jakby komediowe wyczucie, jak na tam, ja pamiętam, że go do dzisiaj po prostu mnie śmieszy i to niesamowicie. Na przykład Przyjaciele się bardzo mocno zestarzeli, nie? A ten serial do dzisiaj ma rzeczy, które są po prostu jakby niesamowite, nie? I nie do powtórzenia. Mhm. I tam była Louise, która miała tych trzech chłopców, z którymi nie mogła sobie poradzić, więc wymyślała im bardzo kreatywne różne kary i znalazłem coś, co mi przypomniało o tym. Na przykład mówi, znalazłem taki motyw, taką radę. Jeśli kiedy karzesz swoje dzieci, to nie zabieraj im elektroniki, tylko zabierz im ładowarki i patrz, jakby patrz na strach w ich oczach, kiedy patrzą, jak ich urządzenie powoli, powoli umiera. Jezus. I używają go coraz mniej i mniej.
Wyobrażasz sobie taką dziwną sytuację, kiedy jesteś młody i mieszkasz z rodzicami, ale masz już pełno elektroniki, ale nie jesteś dorosły, więc nie możesz po prostu pójść i kupić sobie kolejnego kabla? Ja myślę, że w domach jest tak dużo kabli.
No to nie o to chodzi. To chodzi o karę.
To jest
problem, nie? Że jasne, że możesz zrobić wszystko, tak? Problem jest z karą, nie? Jak wymyślasz właśnie, jak ktoś ci mówi, nie możesz zabrać tableta, mówisz, okej, nie zabiorę ci tableta, zabiorę ci ładowarkę, nie?
Tak, do zobaczenia za 8 godzin, kiedy będziesz przepraszał.
Dyscyplinowanie dzieci to jest temat rzeka, stary. To jest, wiesz, był taki motyw, że ludzie mówili, w ogóle się nie powinno dyscyplinować i zobacz, że to z tego wyszło.
Znaczy, no,
inni mówili, że trzeba te dzieci napierdalać codziennie pasem i zobacz, co z tego wyszło.
No właśnie, podobno nie wolno teraz bić dzieci, także generalnie trzeba być kreatywnym. Ja nie wiem,
generalnie powodzenia.
Ja będę musiał się naprawdę zastanowić, bo jak dla mnie małe dzieci są jak zwierzęta. Przy czym niektórzy twierdzą, że zwierząt też nie wolno bić, także ja w ogóle już teraz nie wiem, jak się wychowuje rzeczy.
Nie, no ja na przykład nie biłem nigdy swoich zwierząt, ale jak się do mnie rzucały i mnie próbowały gryźć, to je gryzłem też.
Nie wiem, jak dla mnie... Ach, stary. Ja może... Wiesz, ja mówię teraz, jak byłem wychowywany, ale klapsy to są, nie wiem, stary. Monika twierdzi, że to źle, także podejrzewam, że nie będziemy bić naszych dzieci. Ja się dostosuję, to jest... Ja będę zgodny z prawem.
Nie, ja jestem anty takim rzeczom. Ja uważam, że to nic nie daje, nie? Mhm.
Znaczy, no... Daje, jeśli chcesz mieć uległe dziecko.
No, tak. Podoba mi się twój sposób myślenia. Jest trochę straszniejszy niż myślałem. Myślałem, że z nas dwóch to ja jestem bardziej socjopatą.
Ja byłem super grzecznym dzieckiem, stary. Obaj z moim bratem byliśmy. No. Jestem grzeczny do dzisiaj. To jest tak skuteczne.
No, mam nadzieję, że lubisz też swojego ojca.
Good point. Nigdy więcej bicia. Moje dziecko będzie mnie kochało.
To jest to, co ci mówiłem. Jeżeli nie lubisz swojego rodzica za coś, to po co to powtarzasz?
Masz rację. Ale tak jak mówię, będę to jeszcze rozkminiał i pewnie muszę przeczytać jakąś książkę. Także
okej.
Wszystko przede mną.
Newsy!
Bumper! Newsy! Bumper! These are tonight's headlines. Skrobola nie ma. Ale jest jego przedsmak. Drukarka 3D
jeszcze
naprawi twoje życie. Co takiego?
Jeszcze jedna rzecz do rozkmin. Przepraszam. Dobra, to będzie w newsach. Mów swoje najpierw.
Drukarka 3D odmieni twoje życie. To jest... znalazłem to dzisiaj w newsach i linkach na naszym Discordzie. Znany australijski aktywista na rzecz eutanazji, dr Filip Nitschke, taki mały Nitsche, zaprezentował maszynę, którą możesz wydrukować na drukarce 3D, która służy do popełniania samobójstwa. Możesz popełnić samobójstwo, możesz dokonać eutanazji sam na sobie, możesz zbudować taką maszynę i się zabić. W sensie,
nice. I like.
Wiem, że możesz się zabić na inne sposoby, nie? Ale zakładam, że może chciałbyś to zrobić na przykład w bezbolesny sposób albo coś. I w tym momencie możesz. Nitschke podkreśla, że świat jest teraz o krok bliżej celu, który zakłada, że każda osoba może zakończyć swoje życie w sposób spokojny i niezawodny w dowolnym momencie.
Nitschke. Czemu potrzebujesz do tego takiej całej kapsuły?
No bo może chciałby żyć jak w Futuramie. W Futuramie były te takie budki samobójcze.
Nowością jest to, że kapsułę można odłączyć od maszyny i użyć jej jako eleganckiej, błyszczącej trumny.
Nawet nie musisz kupować osobnej trumny, stary.
O, kocham to.
Jest świetne. Ja się zastanawiam się, jak można drukować.
A gdyby, można. Jezus, a gdyby to zamiast, kurwa, mieć trumnę, wysyłało to ciebie w kosmos?
W sensie...
To by było takie zajebiste, jak I don't want to live on this planet anymore. I wsiadasz do tego i to cię wystrzeli. No nikt nie musi wtedy ciebie grzebać, po prostu rozwiązałeś wszystko. Wystrzeliliście cię to w kosmos i tam już lecisz sobie i masz to w dupie. I teraz nie masz, nie robisz, bo zawsze to jest, mówisz, nie zabiję się, bo zrobię, będę robił problem dla swojej rodziny. Nie ma żadnego problemu. Po
nie
prostu
problemu.
Wsiadasz i to cię wypierdala w kosmos. Nie ma pogrzebu, nie ma nic.
Tak, tak jakbyś zaginął na morzu, tylko giniesz w kosmosie. Możesz wystrzelić się w słońce.
No dokładnie.
Ja się zastanawiam tylko, bo to jest straszne marnotrawstwo materiału, bo musisz jednak wydrukować wielką maszynę, do której cały wejdziesz.
No i jasne, wystarczy stary, hełm? Masz... Wiesz, co można by zrobić z twoich nerek?
Ale nie wystarczy hełm?
Wiesz, hełm, co można z jelit który... twoich, można by, ze strun głosowych możesz zrobić pianino czy skrzypce, z twoich płuc można by dać je komuś w ogóle. To jest strasznie marnotrawstwo materiału, zgadzam się.
Nie, mam na myśli materiału do drukowania 3D. Zakładam, że
no
twoje
to
ciało
jest
i tak pewny
sposób drukowania 3D, nie?
Woman, the first 3D printer.
Stary, najlepsza randka ever. To jest tytuł najlepszego newsa. I to jest... spotkałem się wczoraj ze swoim kumplem ze studiów. Mhm. Gadaliśmy przez telefon i on mówi, a właściwie co robisz? Ja mówię, no właściwie skończyłem właśnie pracę. On mówi, no to zajebiście, to może się zobaczymy. Dobra, spoko. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy gadać i on mówi, a ty kojarzysz coś takiego? Wozilla? A ja mówię, co? No Wozilla. Ja mówię, nie wiem, o co chodzi. On mówi, ja pierdolę, stary. Chodź, zapierdalamy. I zabrał mnie na randkę, stary, jak nigdy. Poczułem się, wiemy, jak czują się kobiety, kiedy ktoś się zabiera na randki, bo po pierwsze ja nie musiałem zrobić nic, tylko powiedziałem, siedziałem z kumplem, powiedziałem, no mam ostatnio trochę tam cięższy okres, a on mówi, no to zajebiście, to chodź się zobaczymy. I on mnie, wiesz, spotka się ze mną, kupił mi piwo, posiedział ze mną, ale zanim to się stało, to mówi, no to stary, zobaczysz coś zajebistego. I podchodzimy do auta, zaparkowali, on mówi, o jest akurat, patrzy na apce jakieś na telefonie, mówi, no akurat jest blisko, to zajebiście. Mówię, o co chodzi? On mówi, zaraz zobaczysz, przestań pierdolić. Podjeżdżamy, wysiadamy z samochody.
On a mówi, tam Żyd i on wyciąga no. siekierę i mówi, patrz na to.
Stary, wysiadamy z samochodu, patrzy i on mówi, no... Widzisz ten biały samochód? No to jest twój samochód. I naciska guzik na aplikacji i samochód się otwiera.
O kurwa.
I ja wsiadam do środka i to jest elektryczny samochód, który możesz wypożyczyć na minuty. I zaparkować gdzie kurwa chcesz.
W sensie ma opłacone parkowanie w całym mieście?
Tak. I jest zajebiste, stary. Bo my to teraz kosztuje to 50 groszy za kilometr.
Wow.
I... to pewnie będzie kosztowało, nie wiem, może nawet złotówkę. No, inną chyba opcją we Wrocławiu jest Traficar, ale on nie liczy za czas, ale jeszcze za kilometry, więc jest to trochę cienko. A tutaj masz elektryczny samochód, który na początku w listopadzie teraz jest, kosztuje zajebiście mało i bez picu wyglądało to tak. On podszedł, nacisnął guzik na apce, wsiedliśmy do auta, on ma automatyczną skrzynię biegów, nie, bo nie ma, bo to jest elektryk. Mhm. Masz pokazane, ile ma baterii jeszcze na aplikacji i tak dalej. Przełączasz go na drive i kurwa naciskasz ten i jedziesz jak automatem. Jest wyjebane w kosmos.
Zajebiste. Czyli ty mówisz, że dożyłem wymarzonych czasów, kiedy będzie można nie mieć samochodu, tylko po prostu go wypożyczać.
Tak. Ja jestem zachwycony tym, bo ja sprzedałem swój i przez jakiś czas miałem czasami coś potrafiłem przenieść i tak dalej. Nie zawsze jarało mnie wiesz, branie taksi czy coś takiego, a tutaj możesz po prostu ogarnąć auto, nie? I zrobić to.
Jest za dużo samochodów, stary. Jest za dużo aut. Wszędzie tak. Jest za dużo samochodów. To jest masakra.
No tak, bo one stoją. Po co mają auta stać, nie?
Po chuj. Stoją przez większość czasu. Jest ich pełno na drodze.
A wyobraź sobie sytuację, gdzie nie tylko możesz wypożyczyć Wozillę taką, ale na przykład szerować rajd, nie? Mhm.
No pewnie, że tak. Zarąbista sprawa. Ja jestem totalnie za tym.
To by było wyjebane, gdybyś na tej apce mógł nie tylko, wiesz, wypożyczyć auto, ale też przejechać jakby z kimś do jakiegoś miejsca, czy coś takiego. Mhm. Nie? I czy coś, ten wyjebany motyw, nie? No.
Emil,
no i tyle,
Emil
nie?
Tutaj wrzucił ciekawą sprawę, bo...
Tak, bo one, no, widziałem to, że one mają kopię dowodu rejestracyjnego, a nie mają oryginału.
Tak, i w regulaminie Wozilli jest napisane, że jeżeli zatrzyma cię policja, to dajesz znać Wozilli, ich pracownik przyjeżdża z oryginałem dowodu.
Wiesz, co jest najgorsze? Że doniosła całą tą sprawę doniosła i rozdmuchała konkurencja.
Mhm, no to typowe dosyć.
Traffic Car bodajże jest we Wrocławiu konkurencją tutaj, który jest droższy, no i oni też wchodzą, więc
i
to są takie...
I w Traffic Carze masz ten? Masz dowód rejestracyjny w samochodzie, rozumiem?
Nie wiem. Oni mają kopię dowodu, no bo nie chcą, żeby ktoś go ukradł, nie?
No tak, bo generalnie otwierasz go aplikacją, więc... Teoretycznie mogą też ludzie srać w tych samochodach.
Sprawa jest trochę, no właśnie dziwny. Ja tak wchodzę do niego i nie wiem, co się dzieje, bo mówię, no pewnie mają kamery, tak, dla bezpieczeństwa. Wiesz, ale co, jak rozwalisz coś czy coś takiego? Nie wiem. No podejrzewam, że mają kamery, żeby to potwierdzić, nie?
Mhm. Ale oni druga sprawa tutaj... jest... No, co, jeśli już chodzisz auto? Oni proszą wtedy o kontakt i jeśli nie, się nie skontaktujesz,
tak,
to
ale
wtedy
no to jest to są procedury, tak? Ale mhm. Co, jak udowodnią, że to ty, nie? I tak dalej. A druga sprawa jest... to jest dziwna bardzo akcja, bo ta Wozilla to jest inicjatywa miejska. Więc jest to coś dziwnego,
że się nie dogadali z policją.
Tak, bo ona na przykład, ty możesz zaparkować to na dowolnym miejscu parkingu płatnym we Wrocławiu, tak jakby, nie? Mhm. Nie licząc tam prywatnych typu markety i tak dalej, ale na miejskich parkingach płatnych możesz, więc...
Ale to tak jak mówisz, rozmuchała to konkurencja, to znaczy, że pewnie jest to po prostu niedopatrzenie i konkurencja, wiesz, rozmuchała to, żeby znaleźć jakąś dziurę w tym, nie? Bo nie jest to dla nich nieopłacalne. Swoją drogą, niech się pierdolą.
Niech się pierdolą, dokładnie, ja tak myślę. A jeśli chodzi o to, no to mają też, jeśli chodzi o to, no to podejrzewam, że mają ubezpieczenie bardzo mocne w całym pakiecie, nie? Mhm. Więc...
I tam nasrasz i ktoś przyjdzie posprzątać, ponieważ jest ubezpieczony.
No dokładnie, ciebie naliczą jakąś karę, tak? Naliczą ciebie jakąś karę, ale ubezpieczenie to wiesz.
Ale jestem
pod wrażeniem. Jestem zajebiście tym zajarany, bo po prostu, mówię, no koleś mnie wziął na najlepszą randkę ever, bo po pierwsze nie jechałem nigdy elektrycznym samochodem, więc motyw, że stoisz i to auto jest ciche, nice.
Ale ciekaw jestem, to jest taka cena, rozumiem, zachęcająca na początek, bo wątpię, żebyś płacił 50 groszy za kilometr w przyszłości.
Nie, no to po listopadzie będzie pewnie podobnie, nie? No domyślam się, że będzie taniej od tego trafikaru, który kosztuje 50 groszy za minutę i 80 za kilometr. To też jest opłacalne. Gdyby nawet to było złotówka za minutę, to też nie byłoby źle, nie? Podejrzewam, że będzie coś podobnego.
Zajebiste. No, tak.
No to nie jest źle, no to jest porównalnie z taksówkami, tak? Inaczej, im więcej konkurencji, tym lepiej, nie? Mhm. Ja wolę sobie zamówić taksę na przykład, bo wolę, żeby ktoś mi zawiózł dupę, jeżeli to ma kosztować, wiesz, 10 zł, nie? Ta sama
tak.
Ten.
Ale ja wolę zamówić Uber, bo nie chcę z nikim rozmawiać przez telefon, każdy ma coś dla siebie.
No dokładnie, więc a niektórzy chcą po prostu kliknąć i otworzyć, pojechać własnym autem, nie?
Nie ukrywajmy, taksówki i Ubery są po to, kiedy jesteś pijany albo nie masz prawa jazdy. A jeśli masz prawo jazdy i nie jesteś pijany, to możesz wynająć sobie samochód elektryczny. A właśnie, czekaj, a czy ty musisz zostawić go w jakimś konkretnym miejscu, czy możesz nim pojechać gdziekolwiek?
Możesz gdziekolwiek, ale musisz go zostawić w granicach Wrocławia.
Jeżeli wszystkie samochody będą, na, powiedzmy, na psim polu, to wtedy ci pracownicy Wozilli pojadą i przestawią je.
Albo on po prostu ktoś przejedzie, nie? Aha. Możesz zawsze zobaczyć, jak wygląda to. Generalnie ktoś musi zawsze je ten... Ktoś musi je ładować później też, jak się rozładują, nie? Więc tak. Podejrzewam, że ktoś przyjeżdża z jakimś zapasowym akumulatorem albo generatorem i po prostu jedzie na stację, gdzie to zostawia, żeby się naładowało. Mhm. No jestem, wiesz, no logistycznie jest to zajebiście duże ogarnięcia i właśnie Rafał, z którym byłem na randce, mówi, stary, że my nie wymyśliliśmy czegoś takiego, apki, że bierzesz samochód na apkę. Ja mówię, stary, to jest tyle roboty, żeby to kurwa ogarnąć, żeby to połączyć, żeby wprowadzić taki projekt, że jestem pod wrażeniem, że komuś się chciało i że to zrobił, nie?
No, nie, no bo wiadomo, że to jest właśnie kwestia ilości pracy, bo to, że ktoś wymyśli, że ej, zajebiście, jakby można było wynajmować samochody we Wrocławiu, to wiesz, to nie jest pomysł, który jest super oryginalny. Ale zajebiście, bardzo mi się to podoba, nie słyszałem o tym wcześniej i nie widziałem tego, chyba widziałem ten samochód w mieście, bo poznaję te samochody i tą kolorystykę.
No, one są kolorystycznie takie, wiesz, one są w kolorach Wrocławia też, nie? To też jest miłe bardzo. Więc po prostu wow. To jest moja odpowiedź na to, że ktoś to wprowadza i pomimo takich jakichś pierdół i tak dalej, to jest, nie? To jest, także wszystkich ludzi z Wrocławia polecam, weźcie sobie apkę, włóżcie tam 5-10 zł i przejedźcie się elektrycznym, kurwa, samochodem. To jest niepowtarzalna okazja, za 10 minut przejechania się autem zapłacicie 5 zł. To, kurwa, nie ma takiej możliwości, żeby można było zrobić taniej. Masakra. Dobra, dalej!
Dalej! You got a nice scam going on here. To jest twoje. Studentka pozwała uczelnię.
Studentka pozwała uczelnię, że jej studia były bezwartościowe. I amerykańska studenta pozwała uczelnię, na której studiowała, o to, że jej studia są bezwartościowe i do niczego, niczego praktycznie się na nich nie nauczyła. Sąd przyznał jej odszkodowanie w wysokości 72 tysięcy złotych.
No, 170 tysięcy koron szwedzkich.
Czekaj.
Ona sobie, o Jezus,
tak, amerykańska studentka, ale nie, źle, chujowe są te wiadomości. To jest amerykańska studentka, która pozwała szwedzki uniwersytet. Studiowała tam analizę finansową i te studia były chyba płatne.
No, zakładam, że tak, bo chyba nie chciałaby odszkodowania za swój czas, kiedy...
A wiesz, że teraz w ogóle jest popularne, że Amerykanie robią sobie, jadą do Europy na darmowe studia?
Coś o tym, widziałem jakieś artykuły o tym, nie czytałem ich jeszcze. Ale słyszałem o tym. I ktoś się nabija, że to imigranci, jebani imigranci przyjeżdżają i biorą za darmo. Ciekawe, jak powszechne to jest. W sensie, nie dziwi im się, nie? Jeśli masz pojechać do innego kraju studiować, albo zrobić 200 tysięcy dolarów długu na całe życie, to chyba fajnie wyjechać na 5 lat do innego kraju, nie? Do Europy. Posłuchać europejskich kolesi albo europejskie dziewczyny, nie wiem.
Znaczy, ja w ogóle uważam, że iście do, wiesz, pójście na uczelnię, gdzie wykończysz gorzej niż i kończysz z wielkim długiem, który ma cię zmotywować do tego, żebyś brał więcej kredytów później na mieszkanie i zapierdalał w tej maszynie, to jest bez sensu. Ale no, każdemu coś swojego. Ja się na przykład cieszę, wiesz, ze wszystkich rzeczy to jest pozytyw wielki, nie? Że nasza edukacja była darmowa. Ale no cóż, babeczka, jakby tutaj też temat jest trochę inny, nie? Bo po prostu stwierdziła, że nie uczą jej praktycznych rzeczy, więc pozwała studia, nie? I to jest dosyć fajna rzecz. Ale... Bo to znaczy, że studia powinno... Jest coś takiego, że studia ci obiecują coś, one sprzedają produkt, ty płacisz za to w jakiś tam sposób. Jeszcze jeśli edukacja jest darmowa, to ciężko o tym gadać, nie? U nas w Polsce jest to zajebiście ciężki temat. Ale kiedy studia są płatne, to się zaczyna robić dosyć mocny problem. Bo ty płacisz coś, studia ci obiecują, że potem znajdziesz pracę i prezentują ci jakieś statystyki, które to potwierdzają, ale no, te statystyki czy te informacje, którymi się kierujesz, mogą być przekłamane. Na przykład twoje zarobki po studiach, czy to jak szybko znajdziesz pracę, czy to, czego faktycznie się nauczyłeś, nie? No to jest to sprzedawanie, zwodzenie kogoś, nie?
No niby tak, ale też z drugiej strony masz dni otwarte i jedziesz na uczelnię i dowiadujesz się, o czym są te studia. I to...
Ty chyba źle patrzysz trochę na to. Bo jak? Ty patrzysz tak na zasadzie, że ta uczelnia nie chce nic złego.
Aha, a ty mówisz, że to jest po prostu skam, że ta uczelnia wyciąga kasę od ludzi i nie daje im zamian.
Niekoniecznie ta uczelnia,
ale
słyszałem, John Oliver zrobił taki, można się odwołać do tego, wiesz, zrobił taki reportaż o płatnych studiach, gdzie rekrutują ludzi tylko po to, żeby płacili tuition, nie? I rekrutują ludzi starych, młodych, wszystko, wszystkich po prostu i mówią im cokolwiek chcą usłyszeć, nie?
Jasne.
Żeby tylko poszli na studia, żeby dostać edukację, której jakby nie potrzebują, tak? Albo jest to bezwartościowa po prostu, bo są to, wiesz, no rzeczy, skille, których nie sprzedasz na rynku pracy.
Może takie miejsca i ludzie, którzy chcą po prostu mieć papier, powinni tak jakby się, wiesz, zejść ze sobą, w sensie... Ci ludzie nie idą na takie uczelnie i wszyscy będą zadowoleni. Debielał pytał, czy po ukończeniu, czy wcześniej. Ona po 2 latach to pozwała.
W środku.
Więc chyba w środku. Bo zakładam, że nie ma 2-letnich studiów w Szwecji, nie wiem.
No wiesz, no nie znamy tej polityki, która była tam wewnątrz, żeby powiedzieć, czy jej studia podpadły gdzieś, czy...
Musimy wierzyć w wyrok
sądu. Czy ktoś ją... wiesz, czy na przykład nie dostała piątki i się wkurwiła, wiesz, różne są rzeczy.
Pozostańmy w Szwecji z następnym newsem. Idziemy dalej?
Tak.
Szwecja krajem rozsądku. Ja wiem, że ja ostatnio mam dziwne poglądy, ale eugenika generalnie wydaje mi się coraz sensowniejsza, Mateusz.
Ale po co chcesz projektować dzieci, skoro będziesz je potem bił?
Nie projektować dzieci. Słuchaj tego, w XX wieku w Szwecji pomiędzy rokiem 1934 do roku 1975 wysterylizowano o 63 tysiące osób w Szwecji. To było albo dlatego, że kobiety były, ciąża mogłaby zagrozić ich zdrowiu, to była medyczna sterylizacja, eugeniczna, czyli wtedy, kiedy mogłybyś przekazać wadliwe geny swojemu potomstwu, czyli jeśli miałeś chorobę genetyczną jakiegoś rodzaju, albo socjalną, jeżeli nie możesz zapewnić opieki potomstwu, ponieważ jesteś ograniczony intelektualnie albo masz zaburzenia psychiczne.
Znaczy, wszystko jest okej, dopóki to jest twój wybór.
No...
Możesz się wysterylizować zawsze.
No tak, tylko wiesz, no to jest ciężki temat, nie? Gdyby to był prosty temat, to wszyscy bylibyśmy sterylizowani, gdybyśmy mieli wady genetyczne. Ale to jest, ja nie wiedziałem, że tak, do czegoś takiego doszło w Szwecji. To jest na bezprawniku artykuł. Bo wiesz, teoretycznie możesz naprawdę oczyścić genetykę ludzką, nie dopuszczając do przejścia chorób genetycznych, ale z drugiej strony ktoś będzie decydował, kogo będziemy sterylizować i ciężko zaufać komuś, wiesz, żeby decydował o takich rzeczach.
Znaczy, jeżeli masz to poruszyć dalej, to dochodzimy do struktury, że... dochodzimy do kastowego społeczeństwa, nie?
No tak, znaczy no...
Nie wiem, jeśli chcesz wiedzieć, jakie są tego zagrożenia, to polecam ci przeczytać Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya.
Ja muszę to przeczytać, bo to jest książka, o której gadamy często i ja ją nawet mam gdzieś, ale nie...
No to tam masz przykłady ingerencji w, że tak powiem, w genetykę i w zależności od genetyki, też ludzie mają różne funkcje w społeczeństwie przypisane z góry i wszyscy są szczęśliwi, że tak powiem, bo to jest algorytm, który ma maksymalizować generalnie społeczeństwo. Mhm. Ale to trochę przypomina tego mema teraz nowego, że wróciłem i nie było mojego roweru. Najpierw byłem smutny, ale potem pomyślałem, że ktoś ma więc bardziej się cieszy z tego roweru, z dostania tego roweru niż ja ze stracenia, więc ogólny poziom szczęścia wzrósł. I teraz wszyscy jadą po tym memie strasznie. No więc tak, nie wiem, po prostu ja uważam, że każdy powinien mieć możliwość sterylizacji, tak? I gdyby to było jeszcze dotowane, gdyby to była operacja, która byłaby, że tak powiem, z funduszu społecznego zwracana, to by było zajebiste. Problem jest taki, że to jest nieodwracalna rzecz.
No tak, ale to nie jest to samo, co przecięcie, jak to się nazywa? To, co idziesz i przecinają ci te plemnikową.
No ale to jest to, no właśnie, no przecież come on.
I to nie jest, nie mogę polega. Po prostu pójść i tego zrobić? Chyba
no,
mogę.
Podejrzewam, że możesz, no to ja się pytam, co ty chcesz więcej?
Nie, nic, tylko wiesz, temat chcesz, jest żeby tym, ktoś, że w Szwecji było to przymusowe ktoś, w pewnym momencie.
Chcesz, żeby ktoś decydował.
Nie, myślałem bardziej, wiesz, żeby tak wziąć ludzką rasę naprzód i polecieć w kosmos, ale żeby to zrobić, musimy oczyścić ją, wiesz, z brudu.
Hej, pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu gadaliśmy, że nie chcesz poruszać pewnych tematów?
Dobra, chodzimy dalej. Po prostu widzę zalety takiego rozwiązania. To jest tak, jak Louis C.K. mówił, że oczywiście, że chcemy, żeby dziecko nie zatruło się orzechem, jeśli ma uczulenie, ale może gdybyśmy pozwolili tym dzieciom umierać, to za parę lat nie byłoby uczulenia od orzechów. Chodźmy dalej.
No jest to problem zajebisty. Kiedy patrzysz coś takiego, bo z jednej strony chcesz zachować, wiesz, chcesz powiedzieć, ale będzie nam wszystkim fajnie, a z drugiej strony dochodzi do osobistych, wiesz, praw, nie?
Tak, w sensie tak duża zmiana na pewno miałaby konsekwencje, których ja nie widzę, ponieważ, wiesz, rysuję komiksy. I wydaje mi się, że eugenika brzmi nieźle.
Ktoś też pamiętasz, jak gadaliśmy o tym chińskim social credit, to ktoś mi to potwierdził. Nie wiem, czy tam było więcej powiedziane.
Nie, teraz jakiś nowy news wyszedł o tym, że faktycznie będą to wprowadzać.
Ale nie wiem, czy coś więcej tam było powiedziane. Dobra.
Ja też nie możemy poszukać na następny raz.
O, a propos poziomu szczęścia. No. Ogólnego poziomu szczęścia. To chyba następny news nasz o tym.
Tak, jest. Nie uśmiechaj się, bo ktoś inny może być smutny. Business Insider w ogóle pisze o tym. Szkoła...
Ale to nie jest Business Insider, to jest Business Insider Malaysia.
To ciekawe, bo piszą... bo pisze artykuł Chris Weller z Business Insidera US, a piszą o Anglii. Szkoła, do której uczęszcza 4-letni książę George. Swoją drogą myślałem, że 4-letnie dzieci są w przedszkolu, ale może ja nie wiem, co jest grane. Chodzi do szkoły, w której nie wolno mieć najlepszych przyjaciół. Szkoła uznała, że lepiej jest zachęcać swoich uczniów, żeby nawiązywali tak jakby związki ze wszystkimi innymi uczniami, a nie tylko znajdywali sobie najlepszych przyjaciół, żeby dzieci, które może są mniej lubiane, nie były smutne, no, że wiesz, są mniej lubiane.
Ja się zgadzam z tym. Na przykład musisz czasami powiedzieć, że szkoła powinna też, na przykład państwo uważam, że powinno zachęcać ludzi do posiadania wielu partnerów, a nie na przykład jednego najlepszego.
To prawda. To sprawia, że osoby, które nie mają partnera, są smutne.
No i kolejny raz mógł się połować na nowy, wspaniały świat, gdzie było zakazane posiadanie partnera, ale wszystkie problemy natury takiej seksualnej były rozwiązywane podczas orgii symulowanych narkotykiem. Polecam ci tę książkę, ona jest, kurwa, wyprzedza swoją epokę zajebiście.
Zobacz, przeczytam ją, brzmi zajebiście. Słuchaj,
więc no? Nie możesz mieć swoich ulubionych przyjaciół ani swoich ulubionych partnerów.
Co więcej, w tej szkole, jeśli chcesz urządzić imprezę, ale nie chcesz zapraszać wszystkich dzieci, to nie możesz zapraszać w szkole tych dzieci. Musisz je zaprosić poza szkołą. Co może jest fajne? Nie.
Jest nawet okej, nie? To pokazuje ci, że relacje poza szkołą są pod kołą też, nie?
Ale też psychologowie mówią, że problem jest taki, że to wykluczenie w dzieciństwie sprawia, że uczysz się radzić sobie z takimi rzeczami jak wykluczenie społeczne i jak jesteś dorosły, to jesteś trochę bardziej kompletną dorosłą osobą.
No wiesz, problem jest taki, że wykluczenie jest częścią życia. Tak. Jeżeli ktoś cię wyklucza, to znaczy, że coś zrobiłeś źle prawdopodobnie.
Dokładnie, a poza tym...
Bez tego wykluczenia nie jesteś w stanie pójść dalej, nie? To jest kwestia cierpienia, wiesz, to jest trochę tak powiedzenie, najlepsze rzeczy tworzysz, kiedy nie jest ci dobrze, nie?
Tak, poza tym, kto grałby w RPG i pisał fantastykę, jeżeli nie będzie wykluczonej grupy społecznej, która będzie się
trzymała
razem?
Która jest do tego... No nie, bo teraz nerdzist, teraz to... Inaczej, w dzisiejszych czasach kto będzie grał w koszykówkę, jeżeli nie będzie wykluczonej grupy społecznej przy głupów, tak, którzy będą tam...
Jesteś dziwny, jesteś w mniejszości i jesteś wykluczony, ale są jeszcze 3 inne wykluczone osoby. W naszych czasach spotykasz się z nimi i grasz w RPG, a w tych czasach pewnie grasz tylko w koszykówkę z nimi.
Mam wrażenie, że my się poznaliśmy, kiedy było... kiedy przechodziły te rzeczy po prostu w siebie.
Ja w ogóle zminmaksowałem życie, ponieważ ja grałem w reprezentacji szkoły w sporty, a przy okazji słuchałem rocka i grałem w RPG, także byłem w każdej grupie. Byłem spoiwem łączącym grupy.
Nikt cię nie wykluczył, Konrad? No, i teraz, no widzisz, nie możesz się pozbierać.
Znaczy nie miałem dziewczyny do studiów, więc...
No, przynajmniej wykluciły cię kobiety, no.
No, ktoś musiał, niestety. Nie jest tak, że możesz mieć wszystko.
Zajebiście, że Debielał napisał, książę nie ma najlepszego przyjaciela, więc wy też nie będziecie mieli. To mi się zajebiście podoba.
Nikt nie lubi księcia, co robimy? No, zachęćmy dzieci, żeby lubiły wszystkich porówno.
I nie możesz go zaprosić poza tym, nie?
Jeśli ktoś nie chce zaprosić księcia, to niech się umawiają poza szkołą, żeby księciu nie było przykro. Właśnie, moja rozkmina jeszcze. Czy ta historia była opublikowana w Business Insider, bo tak wychowany książę George może wpłynąć na przyszłą ekonomię?
Chyba chodzi o... oni tutaj mają... Powołują się na rozwój dziecięcy, na... I na chyba policy po prostu, wiesz? Na wprowadzanie, na sytuację, żeby wprowadzać pewne standardy.
Jasne, że tak.
Ale na ile to jest okej?
No jest to jakiś eksperyment, który może wybuchnąć w złą stronę, tak nie wiem, jest to dziwne, bo to jest... Mam wrażenie, że to jest zabranianie czegoś, co jest bardzo naturalne, a kiedy zabraniasz czegoś, co jest bardzo naturalne, jak na przykład picie alkoholu, to wiesz, tworzy się taka prohibicja i ludzie będą nielegalnie przyjaźnić się w podziemiu.
Znaczy, ja uważam, że zamiast zabraniać rzeczy, o wiele lepiej jest edukować, nie?
No.
I na przykład dla mnie alkohol zawsze był takim narzędziem, że w danym momencie, kiedy na przykład miałem, nie wiem, ja sięgałem po piwo na przykład, kiedy siedziałem, bo jak byłem happy, to nie, to robiłem rzeczy po prostu, to biegałem, napierdalałem i tak dalej. Czasami społecznie tak, ale czasami też sięgałem po piwo, jak było mi źle. I to sprawiło dwie rzeczy. Po pierwsze, wypiłem piwo i miałem w dupie na chwilę to wszystko. Mhm. Mogłem się skupić na czymś innym, na rozrywce na przykład. A po drugie, zdawałem sobie sprawę, że to robię. Więc po dwóch, trzech razach mówię, aha, dobra, to jest rzecz, to mi pokazuje też, że to jest mój pierwszy nawyk i coś jest nie tak i muszę zmienić przyczynę.
Rozumiem. No to całkiem świadome.
No wiesz, musisz pokazać też, nie? Że aha, dobra, robisz to. Teraz pytanie jest, dlaczego to robisz, nie?
Ja powiem ci, że ja się nauczyłem inaczej trochę z alkoholem. Odkryłem, że kiedy piłem sam, zdarzyło mi się dwa albo trzy razy pić samemu w domu i...
Ale piwo czy alkohol?
Nie pamiętam już,
czy whisky. Czy chciałeś być cool i wypiłeś whisky?
Możliwe, że było to whisky, bo pamiętam, że graliśmy kiedyś w Left 4 Dead pijąc whisky, a potem przestaliśmy grać, a ja zostałem pijany sam w domu. I teraz musicie coś wiedzieć.
Kiedy wszyscy twoi znajomi molestowali dzieci, ale kiedyś oni przestali i ty, wiesz, a ty ciągle musisz molestować dzieci.
To wszystko działo się dawno temu na studiach swoją drogą, ale za każdym razem, kiedy skończyłem pijany sam w domu, to co robiłem, to szukałem zdjęć starych dziewczyn albo dziewczyn, które mi się podobały i wzdychałem z żałością na temat przeszłości. Także bardzo odradzam. Picie samemu to jest jedna z najgorszych rzeczy. Chyba, że nie wiem. Wiecie, jest też taka zasada, że różne narkotyki są dla różnych osób, więc wy reagujecie na alkohol inaczej niż ja.
No widzisz, bo ty masz, jakby znajdywałeś te zdjęcia, ale powinieneś zrobić coś innego. Zamiast znajdywać te zdjęcia, to powinieneś je namalować te dziewczyny.
Aha, żeby przekuć cierpienie w...
Zrobić coś... Tak.
Nie głupie. Generalnie dla mnie alkohol jest takim narkotykiem, który jest super społeczny. W sensie jedyny sposób, żebym dobrze bawił się po alkoholu, to być w zajebistym towarzystwie, ale wtedy nie ma nic lepszego. W sensie nie ma nic lepszego, co możesz sobie zrobić, niż napić się alkoholu, jak jesteś w super towarzystwie. No nie, dobra, nie chcę zachęcać tutaj do alkoholu. Wszystko z umiarem, moi drodzy, wszystko z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, jak mawiała moja mama.
To zależy, bo są ludzie, wiesz, to zależy jak się upijasz, nie? Bo są ludzie, którzy opijają się na chuj, nie?
O Jezus, tak. Nie.
Na przykład, słuchałem teraz ostatnio jakiegoś tam podcastu właśnie i kolesie mówili, że byli na imprezie z kolesiem, który wyszedł gdzieś i wziął chyba kreskę i... On się dobrze bawił po tym, ale był jedyną osobą na imprezie, która się dobrze z nim bawiła, nie?
Tak. I wtedy musisz liczyć na przyjaciół, którzy powiedzą ci, słuchaj...
Którzy cię wykluczą.
Ale możesz wyciągnąć wnioski z tego wykluczenia.
Okej. Dalej. Chciałbyś pracować za... Konrad, czy chciałbyś pracować za minimalną stawkę?
Boy, would I?
Więc koleś, jakiś artysta, inżynier, zaprojektował maszynę, która pozwala ci kręcić korbką i po iluś tam obrotach co prawie 5 sekund wyrzuca ci jednego centa. Pensa?
Nice.
One pen. Nie wiem,
jednego pena.
Nie, jednego centa. No to nie, bo tu jest napisane one penny, a potem jest dolary, więc nie wiem.
Chyba oni mówią penny na centy?
Czasami może tak. Ale no tak, no to jest minimalna stawka w Nowym Jorku.
Ale to jest napisane...
$7.
This
to jest niezła
is
stawka, $7 za godzinę w Nowym Jorku. U nas jest to kurwa 6 złotych, nie?
No, maszyna, w której kręcisz korbką i dostajesz ile? Ponad 20 zł? Wydaje mi się, że ja zarabiałem tyle kiedyś przy robiąc koncepty. Za godzinę. No. Także taką maszynę spokojnie mogą postawić w Polsce i myślę, że będą chętni. Niech ta maszyna jeszcze generuje prąd, stary. To byłoby zajebiste. To nie jest nowa informacja, ale zajebiste.
Ja polegała na tym, że ludzie podchodzili to i niektórzy się bawili, ale bardzo ludzie się poprosili. Chodzi o to, że była maszyna, która dawała ci pieniądze, ale ludzie zniechęcali się bardzo szybko.
Tak, bo robiłeś chujową pracę za gównianą kasę. Znaczy no, gównianą, zależy w jakim kraju, ale generalnie tak, taki był zamysł.
No, ale dobry pomysł jakby, żeby to zobrazować, nie?
Świetny, bardzo fajna sprawa. Niech artyści Dobra, robią Polska. Takie rzeczy. Polska, kraj pomiędzy Turcją a Japonią. Automat do kebabów.
Słyszałem o tym, stary.
Studenci Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej założyli takiego startupa, gdzie sami włożyli kasę, żeby zaprojektować i zbudować maszynę, automat do kebabów.
Ja pierdolę, Sadowski się posika po prostu.
Przerosło to ich oczekiwania.
Michał ma taki motyw, że on jest znany z tego, że uwielbia, to jest jego motyw, że uwielbia kebaby i nawet zrobił... Nie, to nie on, sorry. Ale on ma taki motyw, że zawsze jak jest gdzieś, to wpierdala kebaby po prostu. To był jego studencki, wiesz, jego studencka persona, że tak powiem. I ja pierdolę, startup Caps and Go.
Oni mówią tutaj, że w urządzeniu są przechowywane w warunkach chłodniczych kebaby, a w momencie zakupu specjalnie opracowany system grzania sprawia, że klient dostaje kebaba gorącego i chrupiącego, czyli po polsku mówiąc, podgrzewa go. Jak prosto z grilla, mówi Skrzypiec, czyli twórca tego wszystkiego. I mówią, że to produkt najwyższej jakości, a nie tak jak zwykłe kanapki ze stacji benzynowej. Ja swoją drogą uwielbiam kanapki ze stacji benzynowej, także zakładam, że ten kebab musi być wyjebany.
Ja nienawidzę tych kanapek ze stacji benzynowej. Uważam, że są chujowe te. Ale nie wiem, podoba mi się to. Podoba mi się ta idea w ogóle, żeby wziąć, że kurwa, no ktoś zrobił coś, czego nie było i ktoś to zrobił. Uwielbiam inżynierię. Uwielbiam, że ktoś kogoś zobaczył. Nie ma tego, zróbmy to.
Zajebiste to jest. 10 zł kosztuje kanapka. Będą wersje wegańskie. W tym momencie możesz kupić wołowy i drobiowy. Kurwa, nie ma baraniny?
Dobra. Dwa kończymy. To co, powoli lecimy do końca, stary.
Musimy kończyć, ponieważ...
Ten zajebisty pomysł. To co, jedziemy szybko. Dwa newsy to jest, jeden znaleziono, to jest szybka piłka. 43 miliony dolarów znaleziono w pustym apartamencie w Nigerii.
O kurwa.
I to jest dosyć mocno, bo nigeryjski książę to jest taki szwindel bardzo mocno znany. Że
najstarszy ze szwindli chyba.
Tak, gdzie ktoś mówi, że jest nigeryjskim księciem, który utknął w jakimś kraju i potrzebuje kaucji, żeby móc wrócić do siebie, do kraju.
Tak, i dzięki tej kaucji
wróci i odwdzięczy się, kiedy wróci.
Tak, albo musi odblokować jakieś pieniądze, ale żeby to zrobić, potrzebuje drugiej osoby, która wpłaci drobną kwotę kilku tysięcy złotych.
Znaleziono 43 miliony dolarów i trupa ubranego w koronę.
przy starym laptopie.
Przy starym laptopie, no.
12 miliardów wysłanych wiadomości.
Okej, okay. I jedna rzecz z kącika robotycznego to jest... jest coś, co musicie zobaczyć. Nazywa się to Slaughterbots. Czyli jest to taki filmik na YouTubie, który został zrobiony na jakimś uniwersytecie jako chyba projekt taki jakby graficzny, nie? W sensie złożenia własnego filmu i tak dalej. To jest film, który ma symbolizować, co się stanie, kiedy zaczniemy robić autonomiczne bronie.
O, ja widziałem tutaj, to jest o tych małych dronach?
Tak, o dronach, które potrafią wyśledzić kogoś, mają system rozpoznawania twarzy, potrafią wlecieć do ciebie, znaleźć ten i zdetonować ładunek wybuchowy, który rozsadza czaszkę.
Tak, co więcej, to są drony, które są automatyczne, sterowane przez sztuczną inteligencję, nie przez pilota, który siedzi gdzieś i decyduje.
Tak,
tylko...
i one działają w rojach i mogą na przykład rozwalić ścianę i to jest precyzyjny strajk, bo mogą rozwalić tylko konkretnych ludzi na przykład. Nie?
Tak, możesz zdefiniować
tylko terrorystów albo coś takiego. Na przykład.
Możesz mu dać rozpoznanie twarzy, możesz, wiesz, tak. Cokolwiek.
Więc to jest oczywiście przyszłość, ale niedaleka, nie?
To jest taki filmik, który ma ostrzec przed możliwością stworzenia takiej broni i pozwolenia na sztuczną inteligencję.
Ten filmik to jest 8-minutowy Black Mirror, nie?
Tak.
Który coś pokazuje. I jest zrobione...
Jest zrobione tak, że jesteś w stanie uwierzyć, że to się da zbudować. I prawdopodobnie się da, może będzie się dało, kiedy baterie będą malutkie, nie? Ale jest to, mrozi to krew w żyłach.
Jest to ciekawe bardzo, nie? Inni mówią, że na przykład krytycy mówią, że no tak, ale czy to nie jest tak, że jak zaczną tworzyć takie drony, to będą razem z tym zaczną powstawać systemy obronne.
Na przykład
temu,
maski.
Nie? Nie wiem, na przykład laser, który strąca te drony, nie? Czy coś takiego, czy siatki, czy kurwa, kto każdy będzie miał
oczywiście,
tak jak policja,
że tak, ale ty nie będziesz miał takiego lasera.
Ja będę miał własnego sokoła, jak policja w Chinach. Oni trenowali sokoły do ściągania dronów, to było zajebiste.
To było zajebiste. Kurwa, tacy elektroniczni pszczelarze potrafią zaklinać AI. Ale to by była zajebista sprawa. Masz takiego szepczącego z maszynami, który jest w stanie zakląć taką chmarę dronów i wiesz, i wsadzi się do pudełka wszystkie. I grupy terrorystów, które są ścigane przez prawo i takie biedne i zaszczute, to mają tak zawsze takiego pszczelarza, który zaklina te drony i wtedy mogą żyć spokojnie i się rozmnażać.
Dobra, i piłka w trybuny!
O Jezu, piłka w trybuny. Jakub W. pisze... Panowie, 2 miesiące zajęło mi dobrnięcie do 22 odcinka, zaczynając od 147. W jednym ze starych odcinków zaciekawiła mnie kwestia kota Koko, który narkotyzował się jego pierdami.
Zajebiście dużo oglądasz, w sensie słuchasz.
Tak, podejrzewam, że masz dosyć naszych
ponad
głosów.
Jeden odcinek dziennie, 60... Ile to jest? Czekaj, 120... Ja pierdzielę, to są 2 odcinki dziennie, 4 godziny dziennie poświęcasz na nas? Ja na siebie nie poświęcam tyle czasu.
Ja poświęcam, poświęcałem tyle
na podcasty. Moja dziewczyna na mnie nie poświęca tyle czasu.
Ale jeśli pracujesz, jeśli masz pracę.
Nie chcesz zostać moim chłopakiem?
Może Jakub jest kierowcą na przykład.
No to prawda, ja się zgadzam z tym.
W każdym razie zaciekawiła go kwestia kota, który narkotyzował się moimi pierdami, więc pyta, powiedzcie mi proszę, jakiej rasy to kot, bo jak tak rozkminiam, czy pochodzenie kota ma wpływ na tolerancję smrodu. Taki dachowiec wącha każdy smród, bo jest przyzwyczajony. Ale czy kot drogi i dostojny wychodzi z pokoju przy najmniejszym bąku? Liczę na odpowiedź i pozdrawiam cieplutko, Jakub W. Ja myślę, że taki wiesz, z takich długowłosych kotów, one pewnie wychodzą. Kiedy puścisz bąka przy nich. Nie testowałem tego, nie mam takiego kota, ale możliwe, że będę miał kolejnego kotka w przyszłym roku i będę testował. Także tyle. Czekaj, coś jeszcze mamy? A właśnie, zanim... jeszcze tylko aftershow szybki, czekaj. Nie będę puszczał tego. Nie będę puszczał już bumpera. Salem, który jest naszym nowym moderatorem na Discordzie, popisuje się zajebiście od kiedy został moderatorem, ogarnął naszego bota trochę, a także zrobił emotki na Discordzie, które są zrobione w pixelarcie i są prześliczne.
Hura Salem.
Więc nie wiem co mogę powiedzieć Salem, jeśli tylko kiedyś powstaną koszulki, to na 100% masz jedną koszulkę. Możesz na mnie liczyć.
Jeśli jest jakaś osoba, która chciałaby zrobić koszulki i wysłać się Dorianowi i Salemowi, to możesz sobie też zrobić koszulkę.
Będą kiedyś koszulki, spokojnie.
Nie chcesz zaprojektować jakiejś grafiki?
No, może, jak kurwa założę Patronite dla podcastu. Ja jestem poważny.
Nie, ale w sensie jakiejś grafiki, którą ktoś by po prostu wydrukował, nie?
No tak, robię grafikę, wrzucam ją na kapsel i mamy, wiesz, koszulki. Mogę też zrobić to przez Gindi. Oni są chętni. Tylko to jest kwestia zaprojektowania grafiki. Także tyle. My będziemy musieli kończyć na dzisiaj. To jest krótszy podcast, ponieważ ja muszę wybiegać już zaraz.
Jest, ja też w sumie. Super, fajnie dzisiaj wyszło. Udało nam się wszystko zrobić, powiedzieć rzeczy i w ogóle... Jestem pod wrażeniem nas.
Tak jest.
Huramy.
Hip-hip huramy. Zapraszam was bez żadnych już dłuższych przemówień. Zapraszam was na ibepodcast.blogspot.com i tam znajdziecie linki do wszystkich innych rzeczy. I to byłoby tyle na dzisiaj. I co? Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński. What are we doing?
I Mateusz Żarkowski, pierwszy na liście.